Już za 14 minut godzina 8 przy telefonie profesor Waldemar Gontarski. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam. Dobry państwu.
Czuję, że pan profesor jest w drodze.
Tak, ale mam kierowcę, także bezpiecznie możemy rozmawiać.
Bezpiecznie możemy rozmawiać, to prawda, byle nam nie przerywało, bo to ważne rzeczy. Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja prawa, która ma zmniejszyć ilość sędziów, którzy mogą podejmować decyzje, jest ważna, jest zgodna z konstytucją, zgodna z normami europejskimi?
Panie redaktorze, moim zdaniem tak. Z takich czy innych przyczyn Trybunał Konstytucyjny pod obecnym kierownictwem stał się dysfunkcyjny. Nie potrafi rozpoznać pilnego wniosku pana prezydenta o zgodności projektu ustawy, bo to jeszcze pan prezydent nie podpisał, skierował do Trybunału Konstytucyjnego projektu ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym. Skoro organ konstytucyjny, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, stał się dysfunkcyjny, to racjonalny ustawodawca powinien przeciwdziałać destabilizowaniu systemu prawa. Tak jak zachorujemy, idziemy do lekarza i lekarz przeciwdziała, stosując remedium w postaci środków farmakologicznych. Tutaj ustawodawca w demokratycznym państwie prawnym jedyne, co może zrobić, to właśnie przyjąć ustawę. I ta ustawa, która przeciwdziała destabilizowaniu systemu prawa, jest absolutnie na miejscu. Pomijam przyczyny, które doprowadziły do tej destabilizacji, bo nasz system prawa jest tak skonstruowany, że bez Trybunału Konstytucyjnego nie może funkcjonować normalnie, co widać po tym, jak prezydent skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a chodzi o wniosek o nie byle to, o wypłatę Polsce należnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, pieniędzy, które powinniśmy dawno otrzymać na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Nie zdążyliśmy otrzymać pieniędzy na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Inne państwa do końca 2021 roku dostały zaliczkę, a przyszedł luty 2022 roku, napaść zbrojna Rosji na Ukrainę i trzeba było budżet państwa uruchomić raz na pomoc dla Ukraińców, dwa na dozbrojenie naszej armii.
A jak pan profesor ocenia postawę tych sędziów, którzy sprawili, że ten Trybunał Konstytucyjny jest dysfunkcyjny?
Panie redaktorze, trochę chciałbym do tego nabrać dystansu. Poprzednio był też stan, że 9 sędziów wystarczy do tego pełnego składu i tłumaczono to tym, że jeśli sędzia zachoruje, no to wtedy Trybunał się by nie mógł zebrać. Albo sędzia wyłączony zostaje z tych czy innych względów. Także mi się wydaje, że choroba sędziego, a wypłata pieniędzy, które pomoże zmobilizować do pracy naszą gospodarkę, które per saldo pomogłyby uratować więcej żyć ludzkich na Ukrainie, to chyba stanowi większą wartość. Dlatego nie żałujmy róż, gdy płonie las. Różą jest sytuacja personalna w Trybunale Konstytucyjnym. Lasem jest sytuacja Polski związana z tym, że nie dostaliśmy pieniędzy na odbudowę gospodarki jeszcze po COVID-zie, a później, jak mówię, mieliśmy te dodatkowe wydatki kolosalne związane z wojną w Ukrainie, nieprzewidziane siłą rzeczy.
Tak, są zapętlone sprawy w wymiarze sprawiedliwości, że trudno się komuś, kto nie jest prawnikiem, się w tym wszystkim zorientować. Czy ktoś jest w stanie kiedyś rozwiązać te gordyjskie węzły, które zostały utworzone?
No, panie redaktorze, ja słyszę, że wystarczy, żeby Polska przestrzegała orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To ja się pytam, którego orzecznictwa? Wydanego w poniedziałek czy we wtorek? W poniedziałek Trybunał w Luksemburgu orzeka, że okoliczność iż dany sędzia został powołany przez pana prezydenta na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, nie przesądza o tym, że prawo Unii zostało naruszone, a we wtorek ten sam Trybunał wydaje wyrok przeciwny. A więc taka niepewność prawna, którą generuje sam Trybunał w Luksemburgu, który powinien być no, jak najdalej, powinien zwalczać w swoich wyrokach niepewność prawną występującą w państwach członkowskich. Także tu każdy przyłożył, kto uczestniczył w tym procesie, swoją cegiełkę. My, rozkładając reformę sądownictwa w czasie, mówiąc najogólniej z tych czy innych względów, też do tego się przyczyniliśmy. Inna rzecz, że to rozłożenie reformy w czasie wynikało z blokady czynionej przez instytucje unijne. Przypomnę, że w Polsce jest ciągle naliczana kara już zmniejszona z tytułu niedziałającej od zeszłego roku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Także to i to Trybunał jednoosobowo przez wiceprezes nałożył tę karę, chociaż traktat przewiduje, że Trybunał może nałożyć karę tylko wyrokiem, czyli orzekając w składzie kilkuosobowym. No. Dlatego to tak jest, to zapętlenie na tym polega, jak to pana nazwał.
Polska jest w tym sporze z Unią Europejską, w tych sporach z Unią Europejską czy Komisją Europejską w defensywie, a może warto by było zaproponować głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiązania TSUE albo zmienienia sposobu wybierania tych sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przede wszystkim, panie redaktorze, zasadą demokratycznego państwa prawa, zasadą rządów prawa, zasadą państwa cywilizowanego, instytucji cywilizowanej jest to, żeby od wyroku można się było odwołać, żeby była kontrola instancyjna. Tej kontroli nie ma w Luksemburgu. Weźmy bliźniaczy Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Tam, gdy państwo przegrywa, obywatel się poskarży. Można odwołać się do Wielkiej Izby Trybunału. W Luksemburgu nie ma kontroli instancyjnej. Trybunał w Luksemburgu jest królem Europy, ale takim anachronicznym, takim bez kontroli, takim, który, no trudno powiedzieć, że to jest samowładztwo, bo tak traktat przewiduje, ale że państwa członkowskie godzą się na takie coś, co generuje później niepewność prawną, bo to jest bez kontroli. Proszę państwa, od wyroku, jak przegracie sprawę w sądzie, w Polsce macie możliwość złożenia apelacji. W Luksemburgu takiej możliwości nie ma. To jest twór przestarzały. On był stworzony z początkiem lat 50. dla potrzeb wspólnoty węgla i stali, gdy wspólnotę stanowiło 6 bardzo podobnych pod względem systemów prawnych państw, 3 Beneluxu, Francja, Włochy i Niemcy. Każdy sędzia, każdy rzecznik generalny znał wszystkie urzędowe języki. To były 4 języki urzędowe. W tej chwili nawet rozbieżność językowa między poszczególnymi urzędowymi wersjami, urzędowymi wyroków Trybunału w Luksemburgu wymaga no, nadzwyczajnej analizy i to nie podlega żadnej kontroli. Ja już nie mówię demokratycznej kontroli, bo tak jak pan redaktor zasygnalizował, twór jest z powoływaniem. Ale Montesquieu, twórca trójpodziału władzy, ostrzegał nas, że najwięcej będzie problemu z tą trzecią władzą, ale nie przewidział czegoś takiego, że nie będzie kontroli instancyjnej, że będzie trybunał, od którego wyroków się nie będzie można nigdzie odwołać.
To od Monteskiusza wróćmy do pieniędzy, do Krajowego Planu Odbudowy. Taką notatkę, właściwie to jest fragment raportu Komisji Europejskiej o Polsce i o polskiej gospodarce i zacytuję: na rzecz Polski nie zostały jeszcze dokonane żadne wypłaty ze względu na późne złożenie KPO. Polsce nie przysługiwało prefinansowanie, zaliczka. Wypłata podzielonych w Polsce środków zależeć będzie od postępów w realizacji planu. Jak pan to czyta, jak pan profesor to rozumie?
Panie redaktorze, podwójne zdziwienie. Dlaczego pan mnie o tym pyta, o to pyta? Dlaczego nikt o to nie pyta, skoro kolejny dzień już na stronie Komisji Europejskiej widnieje to sprawozdanie wiosenne, tak zwany semestr o każdym państwie członkowskim? Z tego zdania wynika, że nie dostaliśmy 4,7 miliarda najłatwiejszych pieniędzy, bo bez spełnienia jakichkolwiek kryteriów na odbudowę gospodarki po COVID-zie do końca 2021 roku, bo na czas nie złożyliśmy KPO. Na stronie polskich ministerstw przeczyta pan, że 3 maja 2021 roku oficjalnie Polska złożyła Brukseli KPO. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem unijnym Bruksela miała 2 miesiące na wydanie decyzji. Jeśli decyzja jest pozytywna, Komisja Europejska kieruje wniosek do Rady Ministrów Finansów Państw Członkowskich o wypłatę zaliczki. Jeśli decyzja jest negatywna, musi być należycie uzasadnione i KPO zostaje zwrócone do Polski. Myśmy do tej pory wiedzieli o bezczynności komisji. Teraz dowiadujemy się, że Polska złożyła 3 maja KPO, ale w jaki sposób musieliśmy później chyba to KPO wycofać? To tak jakby pan poszedł do banku, kredyty dane można było jakieś preferowane otrzymywać tylko do końca 2021 roku. Złożył pan wniosek w maju, po czym pan wycofał w czerwcu i do końca roku pan nie złożył. Nie wiem, czy to jest prawda, ale proszę państwa, to jedno zdanie, że za późno złożyliśmy, które pan przeczytał z raportu Komisji Europejskiej, dostępnego zresztą tylko w języku angielskim, to tłumaczenie już pana redaktora jest prawidłowe, to jest jedno zdanie warte 4,7 miliarda euro i nikt tego nie wyjaśnia. Stąd moje zdziwienie. To władze polskie, Komisja Europejska powinna też jakoś szczegółowo to objaśnić. Moim zdaniem to do końca chyba nie jest prawda. Gdyby była prawda, to byłby to największy skandal w historii integracji europejskiej. Zobaczmy. Wspieramy się ustawę o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować wypłatę z KPO, bo my te pieniądze dostaniemy, ale w regularnych płatnościach możemy dostać po spełnieniu kryteriów. A te pieniądze do końca 2021 roku od razu nam się należały, bez spełnienia jakich kryteriów. Jedynym kryterium było na czas złożenie odpowiedniego dokumentu. Na stronach ministerstwa jest, że o czasie złożyliśmy. Dlaczego komisja mówi, że o czasie nie złożyliśmy? A komisja to powiedziała 24 maja. Mija kolejny dzień. Dlaczego tylko Radio Wnet o to pyta? Nic z tego nie rozumie, panie redaktorze.
Może, panie profesorze, kiedyś coś z tego zrozumiemy, choć gdy wyrazimy wątpliwość, czy to jest możliwe do zrozumienia, to też taka wątpliwość będzie na miejscu.
Dokładnie, ale tę kwestię należy wyjaśnić, bo mówmy się, gdybyśmy, panie redaktorze, dostali te pieniądze do końca roku 2021, moglibyśmy więcej pomóc Ukrainie. Statystycznie można byłoby wyliczyć, ile więcej Ukraińców mogłoby przeżyć, ile więcej Polaków mogłoby się czuć mniej zagrożonych, bo moglibyśmy lepiej dozbroić armię. Oczywiście te pieniądze były celowe tylko na odbudowę gospodarki po COVID-zie, ale wtedy te pieniądze, które i tak przeznaczamy na odbudowę gospodarki po COVID-zie, moglibyśmy właśnie na te cele proukraińskie czy proobronne dla naszej armii przeznaczyć. Dlatego moim zdaniem dzisiaj najważniejszą rzeczą w relacjach Polski z Brukselą jest wyjaśnienie jednego zdania, gdzie komisja oskarżyła Polskę o to, że za późno złożyliśmy KPO i dlatego nie dostaliśmy pieniędzy. Bez wyjaśnienia tego zdania relacje Polski z Brukselą nie mają sensu, bo będą odbywały się w oparach jakiejś półprawdy, teorii spiskowych, że zaraz usłyszę, że widocznie lobby prorosyjskie w komisji wciągnęło Polskę w jakieś dodatkowe negocjacje. Komisja uznała konkludentnie w sposób dorozumiany, że my wycofaliśmy ten wniosek, a myśmy go nie wycofali, to KPO, bo tu żadnego wniosku o zaliczkę my nie powinniśmy składać, to iż komisja powinna działać, jeśli na czas złożylibyśmy KPO. Moim zdaniem to jest najważniejsze zadanie. Ja nie rozumiem, dlaczego w mediach branżowych, które omawiają ten semestr, pominięto to zdanie, które pan redaktor przed chwilą
przeczytał. Panie profesorze, na koniec egzystencjalne pytanie. Gdyby miał pan teraz wybór, czy zostałby pan prawnikiem czy żołnierzem?
I najlepiej z prawnikiem w mundurze, panie redaktorze.
Do egzekucji prawa.
Dokładnie. I tych ludzi, którzy, no ale to zostawmy, bo za daleko idziemy.
Wyobraźnie na razie hamujemy. Profesor Waldemar Gontarski był gościem Poranka Wnet. Minęła godzina 8, a nawet 8:01. Jakub Duszak jest w studiu. Jakubie, jak się czujesz po urodzinach naszych?
Czuję się starszy.
I to widać.